Audycja ma charakter przynajmniej po trosze humorystyczny. Nie chciałbym, aby ktokolwiek poczuł się dotknięty. Wszystkich urażonych z góry przepraszam. Gdzieś w okolicach San Francisco, w tajnej wojskowej bazie, starannie wyselekcjonowani przez CIA ludzie przygotowują się do niecodziennego spotkania. Zażywają określone substancje psychodeliczne, pozwalające ich umysłom otworzyć transwymiarowe wrota i przeniknąć do czwartego, piątego, ba, nawet i szóstego wymiaru, aby telepatycznie komunikować się z przedstawicielami pozaziemskich cywilizacji. Podczas tych spotkań rozwiązuje się różne wszechświatowe problemy, poznaje kolejne gwiezdne sekrety, zawiera się astroumowy i zawiązuje międzygalaktyczne sojusze. Wymienia się też transwymiarowymi technologiami, służącymi oczywiście do kontroli własnej populacji. Robi się też wszystkie inne rzeczy, które zazwyczaj towarzyszą takim spotkaniom na kosmicznym szczycie. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Jakub Buźniak i witam wszystkich tych, którzy chcą wraz ze mną przyjrzeć się z bliska duchowi naszych czasów. W podcaście Zeitgeist chciałbym mówić o ideach. I to nie o jakichś tam zwykłych ideach, ale o tych, które wprawiają w ruch społeczną, polityczną i ekonomiczną maszynerię naszego świata. O tych, które meblują nasze światopoglądy, które sprawiają, że walczymy, oczekujemy i łudzimy się. Myli się ten, kto sądzi, że te międzyplanetarne sensacje są wymysłem pacjenta zakładu dla obłąkanych. Ich źródłem jest bowiem Alex Jones, znany amerykański dziennikarz i prezenter radiowy. Niewiele ponad rok temu gościł on w programie innego popularnego Amerykanina, podcastera Joe Rogana. Zapis spotkania, opublikowany na serwisie YouTube, wyświetlono niemal 20 milionów razy. Rozmowa naszych gwiazd trwała ponad 4,5 godziny. Oprócz międzywymiarowych podróży, mili panowie wspomnieli też o ludzko-zwierzęcych hybrydach, kontroli umysłu, wysadzeniu World Trade Center przez CIA, nazistach wykorzystywanych przez demoniczne siły i wielu, wielu innych bardzo interesujących zagadnieniach. Alex Jones, pierwszy spiskolog Ameryki, sprawia wrażenie człowieka, który wie naprawdę dużo. Jest pewny siebie, mówi z niesłuchaną asercją, zna odpowiedź na każde zadane mu pytanie. Sypie nazwiskami, liczbami i datami. Powołuje się na znajomych z najwyższych kręgów rządowych i wojskowych. Gdy mówił o międzywymiarowych podróżach, odniosłem wrażenie, jakby każdego dnia udawał się w towarzystwie szefa CIA i jego szanownej małżonki na spacerek do piątego wymiaru. Podziwiałem więc show charyzmatycznego tropiciela spisków i gdy potok niemal wykrzykiwanych przez niego słów zalewał mnie, uzmysłowiłem sobie, w jak dziwnych czasach żyjemy. Wynurzeń tego człowieka słucha przecież kilkadziesiąt milionów ludzi. Nawet jeśli przyjmiemy, że wielu z nich robi to po prostu dla jaj, chcąc rozerwać się i ponabijać zdających się wodzić za nos naiwniaków, to społeczny wpływ wszelkiej maści Alexów Jonesów jest przecież niemały. I to właśnie o przyczynach popularności teorii spiskowych i skłonności do doszukiwania się spisków za każdym niemal rogiem chciałbym w tej audycji powiedzieć kilka słów. Nie wybaczyłbym sobie, gdybym choćby pokrótce nie wspomniał o kilku popularnych teoriach spiskowych. Zacznijmy więc od zarysowania dość dobrze chyba znanej, przynajmniej w niektórych kręgach, opowieści o powojennych losach wodza III Rzeszy, Adolfa Hitlera. Niektórzy sądzą, że Führer nie popełnił samobójstwa w swoim berlińskim bunkrze, ale uciekł z oblężonego przez Sowietów miasta, przedostał się do jednego z portów i na pokładzie U-bota dotarł do Argentyny. Zważywszy, że podawane nam do wiadomości okoliczności śmierci Hitlera budzą uzasadnione wątpliwości, wszystko to nie brzmi jeszcze jakoś bardzo sensacyjnie. Ale historia wojaży austriackiego akwarelisty nie kończy się tutaj. Są tacy, którzy twierdzą, że Argentyna była dla Adolfa tylko przystankiem w drodze do Nowej Szwabii, arktycznej krainy kontrolowanej przez Niemców, gdzie, zdaniem zwolenników historii alternatywnej, jeszcze przed wojną stworzono bazę zaopatrzeniową dla Kriegsmarine. To tam Hitler miał się ukrywać, zbierać siły i rozmyślać o IV Rzeszy. Nie zaznał tam jednak spokoju, gdyż już w 1946 roku baza została wykryta i hitlerowskie refugium zniszczono przy pomocy jankeskiej broni atomowej. Niemcy jednak skóry tanio nie sprzedali i ich supernowoczesne U-boty posłały na dno kilka amerykańskich okrętów. Jeśli ktoś nadal czuje niedosyt sensacji, pocieszę go. Istnieje inny wariant tej teorii. Otóż arktyczna baza była jedynie wrotami do podziemnej krainy, mitycznego Agarat, matecznika aryjskiej rasy. Przebiegły Adolf udaje się zatem, niczym bohaterowie książki Juliusza Verne, w podróż do wnętrza Ziemi. Ta, jak powszechnie wiadomo, jest pusta niczym skorupa robaczywego orzecha. I to stamtąd, być może do spółki z diabłem albo podziemnymi protoaryjczykami, Hitler do dziś wpływa na losy naszego świata. Dodam jeszcze, że spiskolodzy nie są tu do końca zgodni. Część z nich uważa bowiem, że wódz III Rzeszy wcale nie uciekł do mroźnej Arktyki ani do legendarnego podziemnego miasta. Lecz korzystając z możliwości, jakie dawała mu jego Wunderwaffe, rakieta V2, poleciał śladem pana Twardowskiego na Księżyc. Cóż, per aspera ad astra. Nie myślmy jednak, że wszystkie teorie spiskowe są tak jawnie niedorzeczne. Niektóre z nich przystraja się w akademickie piórka i podaje do wiary jako rzetelne wytwory metody naukowej. Często mają one dalekosiężne społeczne konsekwencje. W tym tygodniu media informowały, że w Wielkiej Brytanii ktoś podpala maszty telefonii komórkowej 5G, wierząc, że to emitowane przez nie promieniowanie rozsiewa koronawirusa. Zresztą pogłoski o szkodliwości tej technologii pojawiają się w różnych, głównie internetowych mediach od dłuższego już czasu. Sieć 5G, zapewne z uwagi na swój rewolucyjny dla gospodarki potencjał, przykuwa uwagę rozmaitych ludzi cienia, także tych, w których interesie leży spowolnienie jej rozwoju w naszym zakątku świata. Innym przykładem myślenia spiskowego, które silnie rezonuje nie tylko w naszym kraju, jest oczywiście przeświadczenie o szkodliwości szczepień. Tak zwani antyszczepionkowcy, a przynajmniej najradykalniejsi z nich, żądają zaprzestania obowiązkowego szczepienia dzieci. Sądzą bowiem, że szczepionki są instrumentem depopulacji, wywołują autyzm lub służą wyłącznie nabijaniu kabzy wielkich koncernów. Działania tych ludzi także wpływają na całe społeczeństwo. Zauważmy bowiem, że niektórzy nie tyle nie chcą, ile z różnych zdrowotnych względów nie mogą zaszczepić się przeciw określonym chorobom. W takiej sytuacji przed zachorowaniem chronią ich jedynie powszechne szczepienia, które utrudniają bądź wręcz uniemożliwiają szerzenie się danej choroby. Gdy w społeczeństwie pojawi się grupa niezaszczepionych, ryzyko zachorowania wśród tych osób znacznie wzrasta. Ostatnie tygodnie obfitowały oczywiście w nowinki tyczące się genezy koronawirusa. Mogliśmy więc dowiedzieć się, że wirus to tak naprawdę broń biologiczna stworzona przez Amerykanów, że to broń biologiczna stworzona przez Chińczyków, że to broń biologiczna, której użyto zupełnie niechcący, że to kara Boża, że to depopulacyjne narzędzie w rękach światowego rządu, albo że to sama matka natura chce wygubić plugawiący ją ród ludzki. Mówiono, że pandemię wywołały firmy farmaceutyczne, by zbić kasę na szczepionce. Szeptano, że za wszystkim stoją globalne korporacje, które chcą podporządkować sobie już do końca światowy rynek. Sugerowano, że pandemię wywołano, by ograniczyć swobody obywatelskie i narzucić całemu światu obrót bezgotówkowy. Domniemywano, że koronawirus to tani i efektywny sposób na pozbycie się starych i schorowanych ludzi. Całą pandemię uznano wreszcie za grubymi nićmi szyty humbug. A to tylko ostatni miesiąc. Nim przejdziemy do omówienia psychologicznych i społecznych uwarunkowań powstawania i rozwoju spiskologii, spójrzmy przez chwilę na świat oczami hipotetycznego zwolennika takich teorii. Takiego, dajmy na to, Alexa Jonesa, który podejrzewał już wszystkich i to o wszystko. Akurat nasz Alex po prostu ma taki fach, zarabia na komorne, opowiadając dziwne historie. Ale wielu jego słuchaczy i fanów nie do końca chyba zdaje sobie z tego sprawę. A więc nasz Alex nie ma łatwego życia. Gdy budzi się rano, rozgląda się ostrożnie wokół, w obawie, czy nie porwało go UFO. Sprawdza też, czy kosmici nie wszyli mu w nocy chipa. Gdy się już upewni, że obudził się we własnym łóżku, a jego cielesnej integralności nikt nie naruszył, idzie do łazienki. Do porannych czynności toaletowych wykorzystuje tylko specjalnie filtrowaną wodę, gdyż ta zwykła, kranowa, jest oczywiście fluoryzowana, otępia i czyni podatnym na manipulacje. Następnie łyka kilka tabletek lewoskrętnej witaminy C, która chroni go przed niemal wszystkimi chorobami. Pastylki popija wodą, którą kupił od bioenergoterapeuty. Zauważmy, że Alex jest przezorny. Pod kredensem trzyma bowiem na czarną godzinę wodę, którą elektryzował sam Kaszpirowski. Przez telewizor naturalnie. Ta radziecka woda życia ma chronić nawet przed promieniowaniem jonizującym. Nim nasz bohater wyjdzie z domu, na głowę zakłada czapeczkę z folii aluminiowej, która chroni go przed wszechobecnym elektromagnetycznym smogiem. Kupują na Allegro za jedyne 85 zł. W okolicy jego domu postawiono ostatnimi czasy kilka dziwnych masztów. Aleks dmucha więc na zimne. Gdy idzie chodnikiem, często spogląda w niebo. Jeśli jest poprzecinane smugami chemicznymi, chemtrailsami, przyspiesza kroku. Nie chce, by rozpylane przez światowy rząd substancje poraziły jego przenikliwy umysł. Dodajmy, że Aleks jest wielkim miłośnikiem czosnku, który nie dość, że odstrasza wampiry, to jeszcze usuwa z organizmu metale ciężkie i inne rozpylane przez samoloty toksyny. Połączenie czosnku, naelektryzowanej wody oraz lewoskrętnej witaminy C sprawia, że Aleks na co dzień wykorzystuje circa 80% swojego mózgowia. Wierzy on, że już niebawem, gdy tylko zaktywizuje kolejnych 10% swojej szarej substancji, posiądzie trudną sztukę telekinezy i telepatii. Pozwoli mu to bez pudła rozpoznawać wszystkich reptilian i innych pozaziemskich przybyszów. Trzeba przyznać, że i bez tego jest on w tym niezły. Prawie tak dobry, jak w rozpoznawaniu kryptomasonów. Wie na przykład, że królowa Elżbieta oraz Donald Trump to wstrętne kosmiczne gady. Trump jest też Żydem, co czyni go prawdziwie niebezpieczną kreaturą. W wolnych chwilach Aleks w swoim ogródku buduje rakietę, dla której paliwem jest pędzony przez niego ziemniaczany bimber. Z jej pomocą chce on wznieść się na wysokość wystarczającą, by potwierdzić, że Ziemia jest jednak płaska i zniweczyć tym samym wysiłki spiskowców, którzy przynajmniej od czasów Pitagorasa każą wszystkim Aleksom tego świata wierzyć w kulistość naszego nieglobu. Aleks obawia się jednak, że jego wysiłki mogą zostać pokrzyżowane przez sabotażystów z NASA. Agencja, nie chcąc dopuścić, by ktoś przejrzał jej podłą grę, może wysadzić w cholerę jego destylator, majstersztyk chałupnictwa, co byłoby dla Aleksa bolesnym ciosem. Naszego bohatera to jednak nie zraża. Jest świadom, że za wiedzę trzeba nieraz słono płacić. Wsparcie i motywację znajduje wśród podobnie myślących internautów. Kładąc się spać, powtarza hasło swojej grupy. Przebudzeni wszystkich krajów, łączcie się! Dobrze, dość już tego kabaretu. Przejdźmy teraz do poważniejszych kwestii i przyjrzyjmy się psychospołecznym mechanizmom, które skłaniają nas do wiary w teorie spiskowe. Teorie spiskowe są atrakcyjne po pierwsze dlatego, że radykalnie upraszczają niezwykłą złożoność świata społecznego, w którym obecnie żyjemy. Wskazują zazwyczaj jeden czynnik, który zdaje się za wszystko odpowiadać i wszystko wprawiać w ruch. A więc to oni! Oni za wszystkim stoją! To oni zastrzelili Franciszka Ferdynanda w Sarajewie. To oni finansowali Hitlera. To oni wysyłali Lenina do Rosji. To oni wywołują kryzysy, konflikty, epidemie i wszystkie inne plagi, które na nas spadają. Zauważmy, że całą sprawę komplikuje fakt, że określone grupy w sposób niejawny wpływają na życie polityczne, społeczne i ekonomiczne. Czy Żydzi nie mają swoich interesów i swojego lobby w Stanach Zjednoczonych? Oczywiście, że mają. Mówią o tym otwarcie. Czy tajne służby nie wpływają na naszą rzeczywistość? Naturalnie, że wpływają. Od tego przecież są. Czy wolnomularstwo nie odegrało w historii ważnej roli? Odegrało. A jakże? Czy armia nie realizuje tajnych projektów? Jasne, że realizuje. I tak dalej. Takie obserwacje skłaniają jednak wielu do czegoś, co nazwałbym wyjaśnieniem monokauzalnym, jednoprzyczynowym. Nagle, niczym w szklanej kuli wróża Macieja, wszystkie elementy niezwykle skomplikowanej historycznej i społecznej układanki zaczynają do siebie pasować. Nie trzeba już czytać książek i wytężać głowy. Nie trzeba rekonstruować złożonych i zawsze niepełnych łańcuchów przyczynowych. Wystarczy wskazać palcem jakąś grupę i wykrzyknąć "To oni!" i sprawa załatwiona. Doszukiwanie się wszędzie czyjejś ręki i czyichś intencji jest wrodzoną nam, ludziom, skłonnością. Często czysto przypadkowe kwestie tłumaczymy czyjąś wolą. Doszukujemy się motywów i ukrytych sprężyn. Gdy napotykamy w lesie kilka dziwnie ułożonych patyków, niemal odruchowo zaczynamy się zastanawiać, po co ktoś je tu przywlókł. A przecież nikt nie musiał ich nigdzie wlec. Ta skłonność bierze się, jak sądzę, stąd, że człowiek działając ma zazwyczaj na widoku realizację jakiegoś celu. Działa więc z jakąś intencją, do czegoś zmierza, coś chce osiągnąć. I podobne skłonności często przypisujemy wszystkiemu wokół. Sprawia to, że starając się zrozumieć różne zdarzenia, zwłaszcza w świecie społecznym, wskazujemy raczej na czyjąś wolę niż na przypadek. Teorie spiskowe mogą też pełnić funkcję podobną do mitów. Mogą więc być spójnymi, całościowymi wizjami świata, jego przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Oto przykład. W dziejach ludzkości dobro, a więc my, przebudzeni, ci, którzy wiedzą, walczą z siłami ciemności, nazistami, kościołem katolickim, Żydami, iluminatami, bankierami z Wall Street albo potomkami templariuszy. Jest to wizja zarówno gnostycka, więc przeciwstawić się złu mogą tylko ci, którzy dysponują niełatwą do zdobycia wiedzą, jak i manichejska. Zmagają się tu ze sobą zasadniczo równorzędni przeciwnicy. Dobro i zło, światło i ciemność, to co świadome i to co nieświadome. Teorie te pełne są też, podobnie jak i inne mity, lęku przed potężnymi, nieznanymi i ukrytymi mocami. CIA jest w końcu wszechmocne. Rząd ma kasy jak lodu i ogromne uprawnienia. Zdobycze techniki pozwalają zaś przekraczać granice wytyczone przez naturę. I tak dalej. Te współczesne mity pełnią też funkcję poznawczych filtrów. Pozwalają więc jakoś strukturyzować i uspójniać napływające potoki często sprzecznych informacji, tłumaczyć niepowiązane wydarzenia, ograniczać zamęt i niepewność, które są konsekwencjami utraty zaufania do mediów, instytucji rządowych czy wielkiego biznesu. To właśnie brak społecznego zaufania do wspomnianych instytucji wydaje się skłaniać nas do wiary we wszechobecność spisku. Dziś nikomu przecież nie można już wierzyć, wszyscy kłamią i zwodzą. Znamy to dobrze z naszego politycznego podwórka. Panświnizm, oto nazwa tego fenomenu. Teorie spiskowe upraszczają więc obraz świata. Tłumaczą wszystko i to w zrozumiałych dla nas kategoriach. Chciwości, rządzy władzy i dominacji, pragnienia wygodnego życia kosztem innych. Zaspokajają też potrzebę bezpieczeństwa, dając poczucie zrozumienia, a więc i zapanowania nad światem. Zauważmy, że teorie spiskowe często ubierają w mitologiczne kostiumy, lęki i obsesje, które powszechnie żywi współczesny człowiek. Ostrzegają nas więc przed zatrutą wodą, skażonym powietrzem, technologiami, które mogą służyć do manipulowania lub krwiopijcami w garniturach. Pozwalają też zrzucić z naszych barków ciężar wszelkich życiowych niepowodzeń. Winni są zawsze oni. Kapitaliści, Żydzi, iluminaci itd. My stajemy się tylko bezwolnymi ofiarami ich złowrogich machinacji. Jesteśmy, we własnych oczach, rozgrzeszeni. Trzeba też zauważyć, że zwolennikami spisków i sprzysiężeń stają się często przedstawiciele tych grup społecznych, które są spychane na społeczny margines. Jeśli zaraz po włączeniu telewizora słyszysz, że ty i ludzie tobie podobni to lekko skretyniali życiowi nieudacznicy, zaczynasz podejrzewać, że gdzieś tam, w cieniu, kryją się ludzie, którzy nie życzą ci najlepiej. Takie przeświadczenie może z kolei sprawić, że zaczniesz uważnie przysłuchiwać się tym, którzy niczym wspomniany już Alex Jones z demaskowania spiskowców uczynili swój fach. Na zakończenie chciałbym tylko dodać, że przyglądając się problemowi teorii spiskowych musimy mieć stale na uwadze dwie kwestie. Pierwsza z nich to następujący trywialny fakt. Politycy kłamali, kłamią i kłamać będą. A państwo ma do swojej dyspozycji aparat agitacyjno-propagandowy, który skwapliwie wykorzystuje. Przypomnijmy sobie tajne więzienia CIA w starych Kiejkutach lub iracką broń masowego rażenia, która zagrażała światowej demokracji. A więc z politycznymi spiskami, zmowami i tajnymi układami mamy, ponad wszelką wątpliwość, stale do czynienia. Nie oznacza to jednak, że wszystko co polityczne jest spiskiem, kłamstwem i iluzją. Druga kwestia jest blisko związana z pierwszą. Gdy natrafiamy w sieci na kolejny sensacyjny artykuł, w którym jakiś strategicznie ważny projekt, gazoport, autostrada, lotnisko, nowoczesna sieć przesyłu danych, baza wojskowa czy wielka inwestycja zostaje uznana za rzecz niebezpieczną, za robotę obcych sił, za dywersję, za zamach na nasze życie i zdrowie itd., warto jest zapytać, komu taka inwestycja lub innowacja może nie przypaść do gustu. Kto skorzysta na tym, że do niej nie dojdzie? Cui bono. Nie możemy zapominać, że wokół nas, a i w naszych głowach także, trwa wojna informacyjna i wszystko, czego nie wiemy, albo co wydaje nam się, że wiemy, może być wykorzystane przeciw nam. Dziękuję Ci za wysłuchanie odcinka podcastu Zeitgeist. Cieszę się, że duch naszych czasów nie stępił jeszcze Twojej intelektualnej ciekawości. Chciałbym też zaprosić Cię na kolejną audycję i życzyć Ci, by świat nigdy nie przestał Cię dziwić.